Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie Księgę Jonasza, strona 986. Ta księga towarzyszyć nam będzie przez cztery najbliższe niedziele. Strona 986, rozdział pierwszy. I z tego pierwszego rozdziału czytam trzy pierwsze wersety. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za to zgromadzenie. Panie, Tobie chcemy oddawać chwałę i przez to wszystko, co już miało miejsce. Przez czytane słowo, przez program dzieci, przez nasz śpiew, uwielbienie, które płynęło z serca i chcemy się wyciszyć teraz przed Twoim słowem. Panie, wiemy, że kiedy jesteśmy dla Ciebie jak otwarta księga, nie ma żadnych tajemnic przed Tobą i Ty wiesz, jakie mamy problemy, w jakich sytuacjach życiowych się znajdujemy. Dlatego prosimy Cię, abyś otwierał nasze serca. I jeżeli jesteśmy w takim momencie życia, kiedy nie wiemy, co robić, albo Panie, kiedy przekonujesz nas swoim Duchem Świętym, że coś trzeba zmienić, spraw, abyśmy Twój głos usłyszeli. Chcemy na Tobie się skoncentrować, Tobie oddawać chwałę, bo jesteś tego godzien. Przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha, Ojcze. Amen. Kochani, praktycznie ten program Dzieci z Tygodnia Dobrej Nowiny mógłby posłużyć za kazanie. I generalnie dzisiaj kazania by nie musiało być. I wspomnieliście tam o tym bohaterze, o którym ja chcę dzisiaj mówić i który nam będzie towarzyszył przez najbliższych cztery tygodnie. A więc zaczynamy pewien cykl tematyczny. Kochani, czy słyszeliście kiedyś o kompleksie Jonasza? Mówi się bardzo często o kompleksie Saula, króla starotestamentowego. Kompleks Edypa, to wiąże się z mitologią grecką. Kompleks Jonasza. Nie słyszeliście? Śmiało, ja też nie słyszałem, dopóki nie zacząłem przygotowywać tego cyklu, jaki dzisiaj rozpoczynamy. Na czym polega kompleks Jonasza? Został on w ten sposób zdefiniowany. Posłuchajcie. To postawa charakteryzująca się pragnieniem odstąpienia od własnego życiowego powołania, losu, wielkości, lęk przed podjęciem nowych ról, na przykład roli małżonka czy rodzica. Postawa charakteryzująca się pragnieniem odstąpienia od własnego życiowego powołania, losu, wielkości, lęk przed podjęciem nowych ról. Skąd taka nazwa? Odpowiedź jest prosta, oczywiście, od imienia proroka Jonasza. Kim był Jonasz? Miesiąc temu, nie słuchałem jeszcze tego zwiastowania, ale kiedy miał tutaj mieć kazanie pastor Karel, dzwonił do mnie, dlatego że wiedział, że chce zacząć pewien cykl i pyta, czy zacząłeś już proroctwo Jonasza. Ja mówię, nie, to nie pogniewasz się, jeżeli ja będę mówił o Jonaszu. Wiecie, no, pewnym ludziom nie mówi człowiek, że się pogniewa, no bo nawet jakby się pogniewał, to nic nie zmienia. I on miał o Jonaszu, ale nie słuchałem tego kazania jeszcze. Z jednej strony dobrze. Jeżeli ktoś z was ma w pamięci żywo jeszcze to, co mówił pastor Karel, to mam taką nadzieję, że nie pogniewacie się, dlatego że chcę potraktować to jako pewną całość, nawet jeżeli przypomnę pewne fakty, a przypominanie ma to do siebie, że nam zostaje w pamięci na dłuższy okres czasu. Czy wiecie, co znaczy imię Jonasz? Gołąb. Myślę, że znaczenie tego imienia odkryjemy, kiedy będziemy przy końcu tej księgi. Kiedy spróbujemy skonfrontować znaczenie tego imienia z pewnym symbolem, który dzisiaj często funkcjonuje. Wyrzuca się w górę gołębia jako symbol pokoju. Ktoś może powiedzieć za daleko idące jakieś porównanie. Prorok Jonasz zazwyczaj jawi nam się jako dosyć kontrowersyjna postać, bohater niezwykle dramatycznej i niektórzy mówią trudnej do uwierzenia historii biblijnej. Gdyby spróbować w telegraficznym skrócie powiedzieć to wszystko, co zawarte jest w tych czterech rozdziałach, aczkolwiek już to raz zostało tutaj zawzmiankowane, powiedzielibyśmy, że tak. Jonasz, wybrany przez Boga prorok, w pewnym momencie swego życia otrzymuje od Boga do wykonania misję, lecz ucieka przed Bogiem. I w trakcie tej ucieczki następuje potężna burza, Jonasz ląduje w głębinie morskiej, zostaje połknięty przez wielką rybę, we wnętrzu której przebywa 3 dni. Tam dochodzi do metamorfozy, do przemiany w życiu tego człowieka. Zostaje wyrzucony na suchy ląd i tam już posłuszny Bożemu posłannictwu zwiastuje słowo mieszkańcom pogańskiego miasta Niniwa. I w konsekwencji tej służby ludzie ci pokutują za grzechy i zmieniają swoje życie. Kochani, Jonasz został wybrany do wypełnienia pewnego konkretnego celu, by zwiastować słowo tam, gdzie Bóg chciał i wtedy, kiedy Bóg chciał. Jednakże gdybyśmy w ten sposób podeszli do tej historii, byłoby to wielkim uproszczeniem. Dlatego, żeby zrozumieć i wyciągnąć z tej historii praktyczne wnioski, chcemy się cofnąć o jakieś 3000 lat. Ewentualnie można troszkę światło przyciemnić, żeby to było czytelne. 1000 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, rok 931, umiera Salomon. Po Saulu i Dawidzie, ostatni król Zjednoczonego Królestwa. I po jego śmierci Królestwo Izrael dzieli się na 2 części. Na Judę, czyli Królestwo Południowe, i na Północne, Królestwo Izrael. Oba te królestwa są w wiecznej opozycji do siebie i nie pałały, mówiąc delikatnie, względem siebie wielką miłością. I kolejne upływające wieki i lata były czasem powolnego upadku. Kiedyś Izrael, cały Izrael za czasów Dawida, który skupił to państwo razem, potem Salomon przez 40 lat panuje, jest spokój. Izrael jest hegemonem w tamtej części świata, a więc kiedyś była to potęga. Teraz, kiedy jest podział na 2 części, upływający czas i królowie, którzy żyją wbrew temu, co Bóg nakazał, to wszystko doprowadza do powolnego upadku politycznego, moralnego i duchowego. Ale pomimo tego Pan Bóg nie przestał kochać swojego narodu i posyłał kolejnych proroków, żeby ci objawiali ludom, czy ludowi izraelskiemu, czy judzkiemu, ale chodzi o Izrael, żeby objawiali Bożą wolę i żeby wzywali ten lud do Boga. I tak, do Judy, czyli Królestwa Południowego, Pan Bóg posyła Izajasza, Jeremiasza, Micheasza, Nachuma, Habakuka i Sofoniasza. Szczególnie ci ostatni, to jest grono małych proroków. Juda, która została skazana na wygnanie przez Babilon. Tutaj było cesarstwo Babilonu. Jeżeli popatrzymy na Królestwo Północne, czyli Izrael, Bóg posyła do Izraela Eliasza, Elizeusza, po nich Jonasza, Amosa i Ozeasza. Ci trzej ostatni to są mali prorocy. W Biblii mamy 12 małych proroków. Izrael, czyli Księstwo Północne, graniczy, tutaj tego nie ma, z Asyrią. Asyria w późniejszym czasie staje się hegemonem w tamtej części świata. I ten okres, kiedy Izrael graniczy z Asyrią, Asyria w oparciu o wewnętrzne konflikty nie jest jeszcze potęgą. W tym czasie Jonasz zostaje wezwany do tego, żeby poszedł do Niniwy. Niniwa jako stolica pogańskiego państwa. Nie wiemy dokładnie, kiedy Jonasz rozpoczynał swoją służbę. Wiemy, że był synem, jak czytamy, Amitaja i pochodził z Gad Hafer w Galilei. Taka potężna strzała pokazuje nam miejscowość, z której pochodził Jonasz. Wiecie, co znaczy imię Amitaj? Bardzo ciekawe. Wierny Bogu. Jak czytamy w Biblii, Jonasz żyje za panowania najpotężniejszego władcy Królestwa Północnego, króla Jeroboama II, który rządzi Izraelem około 150 lat po śmierci króla Salomona. I było to w pierwszej połowie VIII wieku przed narodzeniem Pana Jezusa. Jeżeli popatrzylibyśmy do drugiej Księgi Królewskiej, to w 14 rozdziale, wiersz 23-26, czytamy tak. Jeroboam panował 41 lat. Czynił to, co złe w oczach Pana, lecz przywrócił Izraelowi granice zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gat-Hefer. I ten fragment wskazuje, że Jonasz jest już uznanym prorokiem Pana w Izraelu, zanim Bóg powołuje go do tego, żeby poszedł do Niniwy. Akurat dlaczego do Niniwy? Jak powiedziałem już, Niniwa jest pogańskim, zarazem najwspanialszym miastem świata. Gdyby próbować jeszcze popatrzeć na tę mapę, to generalnie Niniwa to jest gdzieś tutaj. No nie ma, ale musicie mi wierzyć, mniej więcej w tych rejonach. Asyria, największy wróg Izraela. Ale ten okres czasu był szczególnie dla działania, dobrego działania proroka, gdyż jeszcze taka misja, moglibyśmy powiedzieć, taki Boży desant był do zaakceptowania. A więc nie było to traktowane jako pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Według historycznych informacji, gdyby taka misja Jonasza miała miejsce 40 lat później, okazałoby się, że byłoby to już niemożliwe. Pan Bóg więc wykorzystuje polityczne okoliczności albo fizyczną słabość wroga, żeby realizować swoje plany. Czasami, kiedy patrzymy na swoje życie, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w pewnych okresach czasu? Bóg wykorzystuje swoje plany, ale musi nastąpić konkretny Boży czas, żeby te plany zostały wypełnione. Stąd też misja Jonasza do Niniwy w tym czasie była najbardziej realna, miała wszelkie szanse powodzenia. Księga Jonasza rozpoczyna się od Bożego nakazu, wiersz drugi, skierowanego do Jonasza. Czytamy. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. W innym tłumaczeniu czytamy ogłoś, że dotarła do mnie wieść o jego występkach. Biblia Tysiąclecia formułuje to w ten sposób: upomnij ją. Kiedy patrzymy na życie wielu ludzi, mam nadzieję, że nie na życie kogoś z nas. Czasami można odnieść wrażenie, że ludziom się wydaje, że Bóg o tym życiu nic nie wie. Że Boga nie ma, a więc można robić, co się chce. Czytamy, Bóg mówi bardzo konkretnie, że nieprawość doszła do mnie. Jeżeli człowiek prowadzi nieprawe życie, to w autorytecie Bożego Słowa chcę powiedzieć również sobie, że o tym wszystkim Bóg wie. Jeżeli wiem, że Bóg wie o moim życiu, które nie jest w porządku, co z tym zrobię? Czy powiem, jest mi wszystko obojętne? Czy też nie daje mi to do myślenia, żeby zacząć reflektować i zastanawiać się? Kochani, dlaczego Bóg chciał, żeby Jonasz poszedł do Niniwy i mówił do ludzi, którzy będąc poganami, z Bogiem Izraela nie mieli nic wspólnego? Co więcej, jak pokazała historia, ten naród 40 lat po misji Jonasza zupełnie miał zniszczyć Izrael. Po raz kolejny w Bożych poczynaniach widzimy wielką miłość i troskę nie tylko o tych, którzy należą do Stwórcy, lecz także o ludzi nieznających Boga osobiście. Bóg mówi w swoim słowie tak. Ezechiel 18:23. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? Paweł pisze w pierwszym liście do Tymoteusza, który Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Kochani, Boża troska wychodzi poza naród wybrany. Duchowa duma Hebrajczyków była słynna zarówno w czasach Jonasza, jak i również w czasach Pana Jezusa. Żydzi, Hebrajczycy uważali inne narody za pogańskie psy. Komu się to może podobać? Ale tak było. komu się to może nie podobać, ale tak było. I Hebrajczycy wychodzili z prostego założenia, że narody pogańskie zostały pominięte przez Boga, skoro Bóg tylko i wyłącznie spośród siebie upodobał sobie Izrael, nazywając go narodem wybranym. Stąd też podejście Izraelitów do pogan było takie, jakie było. Bóg jednak miał plan i nadal ma plan względem pogańskich narodów i ma łaskę. Bardzo często poganin kojarzy nam się z kimś, kto nie zna Boga. Ale pośród chrześcijan też są poganie. Bo poganin to ktoś, kto żyje wbrew temu, co Bóg mówi w swoim słowie. Poganinem może być nawet ktoś, kto ma Boga na ustach, ale nie ma go w sercu. Możemy wychować się w chrześcijańskim domu, ale żyć po pogańsku. Jeżeli Bóg nie jest dla nas najważniejszy, żyjemy po pogańsku. I jesteśmy świadkami w chrześcijańskiej Europie, postchrześcijańskiej Europie, jesteśmy świadkami neopogaństwa. Ludzie, którzy mają tradycję, kulturę, zwracają się plecami od Boga i żyją tak, jakby Boga nie było. Kochani, prawdę tę tak oczywistą, że Boża miłość i Boże miłosierdzie wykracza poza naród wybrany, potwierdzili 1000 lat później apostołowie. Dzieje apostolskie, 11 rozdział. Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Coś, co było odkryciem Ameryki dla apostołów, którzy mieli korzenie żydowskie, którzy byli skoncentrowani tylko na tym, że Bóg działa w Izraelu. Bóg, Duch Święty otwiera im oczy i wypowiadają takie wyznanie. Czytamy, gdy tam przybyli, chodzi o Pawła i Barnabę, zgromadzili zbór, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi i jak poganom drzwi wiary otworzył. Kochani, wracając do Jonasza. Jonasz otrzymuje polecenie, którego nie otrzymał żaden prorok do tej pory. Miał ogłosić, że nadchodzi Boża kara w samym sercu pogańskiego świata. Żaden inny prorok nie otrzymał podobnej misji, gdyż działalność prorocza do tego czasu nie wykraczała poza granice Izraela. Prorocy działali albo na południu w Judzie, napominając Judejczyków, albo na północy w Izraelu, napominając Izraelitów, bądź też ich królów. Ale okazuje się, że nie tylko waga Bożego zlecenia wyróżnia Jonasza spośród pozostałych proroków Starego Testamentu. Czyni to również, ale w tym wypadku to nie jest powód do chluby, reakcja Jonasza na Boże posłannictwo. Żaden inny prorok w taki sposób jak Jonasz nie powiedział Bogu stanowczego nie. Owszem, jak pamiętamy z lektury Biblii, pewne opory miał Mojżesz, który nie przejawiał wielkiej chęci do tego, żeby iść do Egiptu i wymawiał się, mówiąc, kimże jestem, by miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. Druga Mojżeszowa, 3 rozdział. Potem Mojżesz mówi, Panie, nie jestem mężem wymownym, jestem ciężkiej mowy, ciężkiego języka. Mojżesz spiera się z Bogiem. Ale potem czytamy i wiemy doskonale, że Mojżesz ugina się pod Bożym posłannictwem, tym bardziej, kiedy zapewniony jest przez Boga, że Bóg będzie z nim. Opiera się również Jeremiasz, kiedy Bóg go powołuje. 1 rozdział proroctwa Jeremiasza. Wybrałem cię, mówi Bóg, na proroka narodów przeznaczyłem cię. Jeremiasz odpowiada, Panie Wszechmocny, nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. A Jonasz? Bóg mówi, idź. A Jonasz mówi, dostałem skierowanie do sanatorium. Służy mi klimat innego kraju, ale na pewno nie tam, nie pójdę. Kochani, ale nie wolno nam ani odrobinę potępiać Jonasza. Trzeba przyznać, że misja Jonasza była szczególnie niezwykle trudna. Dla Żydów, jak już powiedziałem, mieszkańcy Niniwy byli kimś więcej niż tylko poganami. Naród izraelski w swojej historii doświadczył wiele zła od wielu narodów, lecz okrucieństwo Asyryjczyków przewyższało zbrodnie innych krajów starożytnego Bliskiego Wschodu. A więc Niniwa nie tylko dla Jonasza, ale przede wszystkim symbolizowała wszystko to, co było najbardziej nieprawe i okrutne. Trudno więc się dziwić, że Izraelici, w tym Jonasz, byli przeciwni jakiemukolwiek gestowi życzliwości wobec Niniwijczyków. I popatrzmy do wiersza 3. Jeżeli zwrócimy uwagę na werset 3, czy ja mógłbym prosić o mapę? Czytamy. Lecz Jonasz wstał i aby uciec przed oblicze Pana do Tarszyszu. Popatrzcie, jesteśmy mniej więcej tutaj. Wybaczcie, muszę to chwycić do dwóch rąk. Tu. A pomimo tego, Tarszysz jest tu. Jonasz miał iść tu. Tylko taki odcinek czasu i drogi. A Jonasz wybiera się do Hiszpanii. Biuro podróżne w czasy, last minutes, full wypas. Jeśli ktoś ze słuchających tego kazania powie, no mnie by się coś takiego nie przydarzyło, kiedy Bóg mówi, ja bym poszedł, bo bardzo często tak reagujemy, to zapraszam do przodu, dokończ to kazanie, ja sobie siądę i będę słuchał. Bo ja nie wiem, jak bym się zachował. Kiedy wiem, do kogo mam iść, kiedy wiem, jak to zostanie przyjęte, kiedy wiem, że mogę wrócić nie o swoich siłach, ale skrócone o głowę i przywiezione w czterech deskach. Kochani, nie wiem, czy bym nie stchórzył i nie uciekł ze strachu. Iść prosto do wroga, w paszczę lwa. Odważylibyście się pojechać teraz do Iranu albo do Północnej Korei ewangelizować? Albo do Sudanu? Albo tam, gdzie islamiści podnoszą głowę? W tej demokracji i dyplomacji Europa się nie spostrzeże, kiedy zostaniemy skróceni o głowę przez tych, którzy stosują dżihad. Odważylibyśmy się tam pójść? Nie bałbyś się? Jeżeli czasami boimy się w restauracji pomodlić przed jedzeniem? Mówimy, że posłuchalibyśmy Bożego wezwania, jeżeli czasami nie mamy odwagi przyznać się do tego, że do Boga należymy? Albo nie mamy odwagi przyznać się przed samymi sobą, że to, co mamy, to jest Boża łaska i Boża zasługa, a nie nasze działanie? Jonasz ucieka przed Bogiem. A my? Może ktoś z nas obecnych, czy tu w kościele, czy na łączach internetowych, czy może ktoś, kto będzie słuchał tego kazania w archiwum, może ktoś z was ucieka przed Bogiem. I jakieś tak to zachowanie sobie tłumaczysz. Są takie momenty, kiedy potrzebujemy być szczerymi przed samymi sobą. Od kiedy uciekasz? Jak długo już? I jak długo chcesz jeszcze uciekać? Czy potrafisz dać konkretne powody tego, że uciekasz przed Bogiem? Bo co, Pan Bóg nie wysłuchał modlitwy tak, jak chciałeś? Bo Pan Bóg dopuścił, że są problemy, doświadczenia? Wiecie, co mnie często przeraża? To, że człowiek mówi Bogu, żeby się nie wtrącał i żyje tak, jakby Boga nie było, a kiedy dzieją się złe rzeczy, to co mówi? Bóg jest temu winien. Brak konsekwencji. Brak logiki. Czy potrafisz podać powody, dlaczego uciekasz i zmierzasz w przeciwnym kierunku, oddalając się od Boga? Czy nawet fakt, że pewnych rzeczy, jakie dzieją się w naszym życiu, nie potrafimy sobie wytłumaczyć, że na wiele pytań nie znajdujemy odpowiedzi, jest wystarczającym powodem na to, żeby się gniewać na Boga, żeby uciekać przed Bogiem? Tym, którzy uciekają przed Bogiem, chcę zwrócić uwagę na dwie sprawy. Pierwsza, pomyliłeś kierunek. Bo my mamy uciekać nie od Boga, przed Bogiem, ale mamy uciekać do Niego. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Tylko On jest twierdzą moją, opoką moją, prze to się nie zachwieje. I druga rzecz. Jeżeli myślisz, że naprawdę jesteś w stanie uciec przed Bogiem, że naprawdę jesteś w stanie znaleźć takie miejsce, taką kryjówkę, że Bóg cię nie dojrzy i będzie się bawił z tobą chowanego, a ty się schowasz i powiesz, szukaj, i Bóg chodzi, tu nie ma, ty wołasz ciepło, ciepło, zimno, zimno, lodowato, gorąco. Jeżeli myślisz, że jest takie miejsce, w którym skryjesz się przed Bogiem, to chcę ci powiedzieć, że jesteś w błędzie. Czytamy w naszym tekście, że Jonasz chce uciec do Tarszyszu. Czym było Tarszysz? Dla ówczesnych ludzi najbardziej wysunięte miejsce, gdy chodzi o zachodni świat. Najbardziej wysunięte miejsce. Najbardziej wysunięty punkt świata. Czyli Jonasz tak jakby ucieka na koniec świata. W miejsce tak odległe, że Bóg nawet nie jest w stanie go znaleźć. I nam się często wydaje, w naszym życiu tak pójdziemy w takie miejsce, że Bóg nie będzie w stanie nas znaleźć. Ale czy przypadkiem Jonasz nie zapomniał o jednym, że nie ma takiego miejsca, w którym moglibyśmy przed Bogiem uciec? Psalm 139. Pamiętacie? Dokąd ujdę przed Duchem Twoim? I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światłość. Dlaczego Jonasz uciekał? Kochani, Jonasz był wierzącym człowiekiem. On nie uciekał przed Bogiem, nie chcąc dać Bogu przystępu do swojego życia. Bo w życiu jesteśmy często na różnych etapach. Ucieczki przed Bogiem. Ktoś powie, ja nie neguję Boga w swoim życiu, ale kochani, jeżeli nie przyjęliśmy Pana Jezusa do swojego życia, my stale od Niego uciekamy. Ktoś może powiedzieć, nie zgadzam się z tym, co mówisz. Masz prawo się nie zgadzać, ale to jest logiczny wniosek z tego, że ja uciekam przed Nim. Ale w przypadku Jonasza mamy do czynienia z człowiekiem wierzącym. Z człowiekiem przeznaczonym do konkretnego posłannictwa. Może Bóg przeznaczył kogoś z nas do konkretnego posłannictwa. Może Bóg położył na serce konkretną misję i czuję to od długiego czasu, że to mam zrobić. Do tego człowieka mam pójść, z tym człowiekiem mam się tym podzielić, to mam powiedzieć. Czuję to. Jonasz ucieka od Bożego posłannictwa. Dlaczego? Bibliści w różny sposób starają się tłumaczyć motywy ucieczki Jonasza. Mówią tak. Na pewno była to obawa przed trudnościami. Mówią, może obawiał się o powodzenie swojej misji, wszak wszedł jako pierwszy na teren pogan, czyli miał być nowatorem, a wiecie dobrze, że robić coś pierwszemu to jest zawsze trudno, bo człowiek robi najwięcej błędów, zazwyczaj lepiej się już wchodzi w ślady, które ktoś przed nami pozostawił. Inni mówią, bibliści, ucieczkę uzasadniamy surowością przesłania. Jonasz miał zwiastować Boży sąd, a przecież ludzie nie lubią słuchać posłannictwa o Bożym sądzie. Sami chrześcijanie są sobie winni, kiedy ustalają terminy końca świata, że Bóg przyjdzie jako sędzia. I co robi świat? Jeden, drugi, trzeci termin nie został dotrzymany. I co robi świat? Śmieje się. Sami się wystawiamy do strzału. To, że nikt z nas nie wie, kiedy Jezus przyjdzie jako sędzia, nie znaczy, że On nie przyjdzie. Czy dobrze nam się słucha słowa o Bożym sądzie? Czy dobrze się słucha zwiastowania o grzechu? Czy nie lepiej słuchać takiego pastora, który mówi, kochani, wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi, halleluja i amen, i do przodu, urodziliśmy się, ochrzczeni zostaliśmy i jesteśmy często wbrew swojej woli na siłę ciągnięci do nieba. Jakie to jest fajne. Żyj jak chcesz, przyjdź od czasu do czasu do kościoła, pomódź się od czasu do czasu. Ksiądz ci zrobi takie kazanie na pogrzebie, że aniołowie z tej trumny cię od razu wezmą do góry. Czy dobrze się słucha posłannictwa o Bożym sądzie? I bibliści mówią, być może tym się kierował. Bał się mówić takie ostre rzeczy. Kochani, myślę, że powód był inny. Biblia mówi krótko. Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana. W kolejnych rozdziałach, i proszę byście przeczytali te rozdziały w domu. W kolejnych rozdziałach proroctwa Jonasza czytamy, że prawdziwym powodem była obawa przed tym, że Bóg zamierza okazać łaskę niewiernym mieszkańcom Niniwy. Według Jonasza ci ludzie, do których miał pójść, byli niegodni, żeby zmienili swoje życie, żeby Bóg się nad nimi zmiłował. Kochani, dziwny kaznodzieja. Z jednej strony zwiastuje, a nie chce, żeby nawrócili się ci, którzy Boga nie znają. Poplątanie jakieś. Z drugiej strony, czasami patrząc na życie ludzi, na przykład nawróconych więźniów, czy choćby Łotra na krzyżu, mamy pokusę, mówiąc, Boże, to jest niesprawiedliwe. Ja tyle lat jestem Ci wierny. Ponosiłem wszelkie konsekwencje tego. Adyć ten 5 minut przed śmiercią się nawrócił i czy to jest sprawiedliwe, żebym z nim dzielił wieczność? Panie Boże, powinieneś go troszkę inaczej przepławić, a na pewno nie dawać go do tej samej klasy, w której ja będę spędzał wieczność. Jonasz, pomimo że był Bożym prorokiem, nie rozumiał Bożego działania. Nie rozumiał Bożej specyfiki, nikt z nas jej nie zrozumie. Bo czy jesteśmy w stanie zrozumieć, że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i wyciąga rękę nawet do tych, którzy są najgorsi? Jonasz nie rozumiał tego, co pisał prorok, powołując się na Boże Słowo, kiedy Pan Bóg mówi, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje. Jonasz poprzez dramatyczne przeżycia musiał się jeszcze wiele nauczyć w Bożej szkole. Kochani, wiele musimy się nauczyć w Bożej szkole. Jeżeli w tym wydaje ci się Jonasz podobny do ciebie, albo może raczej ty widzisz podobieństwo w sobie do Jonasza, jeśli wydaje ci się, że Boże wyroki czasami są niesprawiedliwe, że Bóg powinien inaczej rządzić tym światem, jeśli jak Jonasz uciekasz przed Bogiem, Jego posłannictwem, to zachęcam cię, włącz swój komputer w przyszłą niedzielę, przyjdź na nabożeństwo za tydzień, żeby posłuchać, jak Bóg zmienił i kształtował tego kaznodzieje uciekiniera. A w ciągu tygodnia zadanie domowe. Wyciągnijcie kartki i napiszcie sobie. Takie zadanie będę wam zadawał już za tydzień. Przeczytam księgę proroka Jonasza. Akceptujecie to zadanie? Ja nie pytam przedstawicieli zgromadzenia w Malince, tylko cały zbór. Akceptujecie to zadanie? Tylko 4 rozdziały. Tylko 4 rozdziały. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, chcemy Tobie dziękować za to, że jesteś Bogiem, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Panie, wyznajemy, że często nie rozumiejąc Twojego działania, mamy do Ciebie żal i pretensje. Może nie jeden z nas odwrócił się w oparciu o swoje doświadczenia czy przeżycia i doszedł w sercu do przekonania, że Cię nie potrzebuje. Ale Panie, my sobie nie poradzimy bez Ciebie. Nawet jeżeli w tym życiu jakoś sobie radzimy, ale wieczności, gdy chodzi o to, co ma wymiar wieczności, jeżeli do Ciebie nie należymy, nie mamy żadnej nadziei i szansy. Jeżeli ktoś z nas jest na drodze uciekania przed Tobą, prosimy, byś Duchem Świętym sprawił, byśmy zmienili kierunki. I byśmy, Panie, przyszli do Ciebie tak, jak nas do tego zachęcasz. Byśmy oddali w Twoje ręce swoje życie. Jeżeli ktoś z nas ucieka przed posłannictwem, które kładziesz mu na sercu, Panie, spraw, abyśmy zaprzestali tego uciekania, ale byśmy powiedzieli, jak wielu Twoich mężów, oto jestem, poślij mnie. Tobie oddajemy chwałę i w tym zgromadzeniu. Jeżeli do nas mówiłeś i nas zachęcałeś, inspirowałeś, chcemy Ci dziękować. I Panie, spraw, żeby to, co było mówione, było dla nas taką motywacją ku temu, żeby jeszcze więcej, jeszcze głośniej, jeszcze bardziej, jeszcze bliżej być Ciebie. Prosimy, byś błogosławił nasze rozejście do domów, byś błogosławił cały ten święty dzień. Chcemy Cię, Panie, prosić, byś błogosławił cały rok szkolny, który się rozpoczyna. I dzieci, które zaczynają naukę, by miały otwarte serca i umysły do wiedzy, którą chcesz, aby przyswajały. Panie, sprawia, abyśmy jako nauczyciele mogli być Twoimi narzędziami, swoją postawą i swoim podejściem, abyśmy umieli przekazywać to, czego nas uczyłeś. I Panie, spraw, żebyśmy rzeczywiście mogli być wszędzie, w szkołach, w jakikolwiek, takim świadectwem Twoim. Chcemy Cię prosić o nasze domy, o nasze rodziny, o nasze relacje. Panie, chcemy Cię prosić o tych, którzy chorują. I tak w szczególny sposób za Czesławem Cieślarem, który leży na onkologii w Bielsku. Panie, prosimy Cię, abyś Ty jako ten najwspanialszy lekarz mógł wzmacniać i dotykać się tego, co chore. Ale przede wszystkim, Panie, chcemy Cię prosić, aby tam na tym oddziale mógł odczuć, że chcesz być blisko Niego, że Ty jesteś zainteresowany Jego życiem, też Jego wiecznością. W Twoje ręce polecamy tych wszystkich, którzy chorują w domach, w szpitalach. Prosimy Cię, Panie, o Justynkę w dalszym ciągu. O to, abyś się dotykał i ją podnosił w tej chorobie. Panie, chcemy Cię prosić o rodzinę Młynarczyków, abyś Ty sam wyciszał i wlewał Twój pokój, Twoją pociechę. Chcemy Cię, Ojcze, prosić o każdego z nas, jak tu jesteśmy, o tych, którzy są pośród nas po raz pierwszy, abyś błogosławił ich wyjazdy do domów. Panie, abyś błogosławił te wszystkie miejsca, w których ta transmisja jest odbierana. Dziękujemy, że to wszystko, co robimy, chcemy czynić Tobie na chwałę. I także jeszcze razem pragniemy do Ciebie, Ojcze, zawołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.